Witam wszystkich serdecznie. Nie ukrywam, że stresik jest. Mały, ale jest. Wiecie, to taka kumulacja, bo po roku tutaj tak trochę dziwnie, dziwne uczucie stać. No poza tym prawie rok siedzę w domu już i to też ma swój wpływ, tak? Bo jak człowiek siedzi w domu, no to siedzi w piżamie i z herbatą przed tymi Teamsami całymi i się nie musi przejmować specjalnie, jak go tam ludzie widzą. A dzisiaj stanąć przed wami, no to takie trochę małe wyzwanie dzisiaj znowu było dla mnie. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że Pan Bóg da i będzie wszystko dobrze. Rozpoczęliśmy nowy rok, 2021, jak zauważyliśmy. I chciałbym dzisiaj zatytułować moje kazanie następująco. Jak chcesz przeżyć ten rok? Jak chcesz przeżyć ten rok? Takie szerokie dosyć pytanie, bo można wiele odpowiedzi na nie udzielić. Ale chciałbym dzisiaj posłużyć się pewnym przykładem, który pewną historią, wkładem może do tego kazania będzie pewna historia, którą pewnie niektórzy z was słyszeli, bo to jest taka bajka, czy jakaś taka przypowieść, którą znalazłem, ale ona oczywiście nie ma jakiegoś głębokiego duchowego sama w sobie wymiaru, ale będzie takim wkładem w to, czym chciałbym się podzielić. I chciałbym dzisiaj mówić o ptakach, o dwóch ptakach. Wiecie, ale zanim spojrzę głębiej tutaj w ten temat, chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza w 6 rozdziale. Mateusza ostatnio czytamy dosyć często i wiemy, że Pan Jezus często posługuje się przykładami, prawda? Posługiwał się przykładami, które zostały zapisane w Bożym Słowie. Przykłady były różne, ale często odwoływał się do przyrody, często odwoływał się do zwierząt, do takich elementów stworzenia, które są jakby naturalnym procesem, nie takim, które są dziełem człowieka, ale które są właśnie dziełem Boga. Żebyśmy mogli patrzeć na to i uczyć się po prostu z tego, tak? I dzisiaj chciałbym, żebyśmy przeczytali mały fragment na początek, Mateusz 6 rozdział, 26 werset. I Pan Jezus mówi takie słowa, zobaczcie. Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? To nie będzie główna myśl naszego dzisiejszego kazania, ale chciałbym zwrócić uwagę, że Pan Jezus mówi, żeśmy patrzyli na ptaki. Patrzyli na kwiaty, patrzyli na ptaki, tak? Tam często przewijają się te motywy właśnie przyrodniczo-zoologiczne. I tutaj Pan Jezus mówi w kontekście oczywiście błogosławieństw, które daje człowiekowi, mówi spójrzcie na ptaki. Ale ja chciałbym trochę inaczej spojrzeć na te właśnie dwa ptaki, które dzisiaj wybrałem. Jednym z nich będzie orzeł. To jest bardzo częsty motyw w Starym Testamencie. 27 razy, obliczyłem, występuje w Starym Testamencie przykład orła. A drugim przykładem, drugim ptakiem, który będzie kontrą do tego orła, będzie kura. Kura jest mniej, powiedzmy, takim widowiskowym stworzeniem, prawda? I w Biblii za bardzo w ogóle nie występuje, przynajmniej ja nie znalazłem, chyba że ktoś znalazł. Jest koguty, tak, tam kury, koguty, tak, te, które pieją, ale same kury nie pieją. Kur w sensie koguta, tak, to znalazłem, ale samej kury nie znalazłem. Jak ktoś znajdzie, albo ktoś wie, to może mi później pokazanie powiedzieć, czy jest motyw kury w Bożym Słowie, ale to nie jest najważniejsze oczywiście. Chciałbym właśnie opowiedzieć wam tą historię, którą właśnie, tak jak powiedziałem na początku, pewnie być może ktoś ją już słyszał, o pewnym farmerze, który wybrał się kiedyś wysoko w góry i znalazł jajo orła. Takie ładne jajo orła i postanowił je wziąć do siebie, do swojego kurnika, bo miał kurnik, w którym hodował kury i postanowił, żeby kury wysiedziały to jajo, no i zobaczymy, co z tego będzie. I wykluł się mały orzełek, wiecie, który sobie tam hasał razem z tymi kurkami i farmer bardzo chciał, żeby on został razem z nim. Wiecie, orzeł nie jest stworzeniem, które żyje w kurniku. Zaraz sobie o tym więcej powiemy. I jest to dla niego zupełnie nienaturalne środowisko. Ale on tak bardzo chciał mieć tego orła, że mu przystrzygał skrzydła. A wiecie, orzeł ma coś to do siebie, że te skrzydła mu odrastają. Jeżeli są usunięte, to mu odrastają z powrotem. I no, musiał w ten proces włożyć dużo, dużo wysiłku, ale chciał bardzo zostawić tego orła w swoim tym kurniku. Tak? I właśnie chciałbym, że zaraz przejdę dalej do tej historii, zanim przejdę dalej, jak ona się zakończyła, to chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli właśnie przykładowi orła i kury. I wiecie, można zobrazować to tak, możemy przeżyć ten rok jako orły i możemy przeżyć ten rok jako kury. Dokładnie tak. To jest kazanie też do mnie. Ja nie jestem tutaj absolutnie żadnym autorytetem, wręcz przeciwnie, jeżeli chodzi często o przykład orła, który jest zawsze w pozytywnym świetle pokazywany w Starym Testamencie, jako naprawdę przykład takiego potężnego ptaka. Nie wiem, czy ktoś z was widział, na pewno ktoś z was widział orła w ogrodzie zoologicznym, ale nie wiem, czy ktoś z was widział w naturalnym środowisku orła, kiedy on poluje, kiedy żyje na co dzień, prawda? Kiedy na co dzień funkcjonuje. To jest potężny ptak, który jest pięknym ptakiem też, zresztą jest w naszym godle narodowym, więc nie bez przyczyny, prawda? Jest pięknym, doniosłym ptakiem. I wiecie, tak sobie pomyślałem, że na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Rok 2020 pokazał to dokładnie, prawda? Że wiele rzeczy, które zaplanowaliśmy, często planuje się już rzeczy właśnie w styczniu, na początku roku, które będą miały miejsce w tym bieżącym roku, tak wiele rzeczy się nie udało, prawda? Wakacje na przykład, my też planowaliśmy, że wyjedziemy na wakacje, prawda? Za granicę często na południe jeździliśmy, nie wyszło, inne rzeczy nie wyszły, chociaż Bóg wiele rzeczy dał też w tym wszystkim, prawda? W tej całej pandemii, wiele błogosławieństw, które też dostaliśmy też jako nasza rodzina od Boga, ale chodzi mi o to, że na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Możemy planować wiele rzeczy, ale często to Pan Bóg weryfikuje podczas kolejnych dni naszego życia. Ale wiecie, jest coś takiego jak postanowienia. I tutaj możemy, mamy już wpływ na to, żeby postanowić sobie pewne rzeczy na samym początku roku. Ktoś postanawiał sobie i mu nie wyszło? Są tacy ludzie tutaj? Myślę, że są, prawda? Ja sam jestem takim przykładem, że często postanawia człowiek coś, co niestety życie weryfikuje, że nie zawsze nam to wychodzi. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli albo spróbowali, prawda, przeżyć ten rok właśnie jako orły, nie jako kury. I wiecie, pierwszą cechą taką, która charakteryzuje orła, jest jego wzrok. Nie wiem, czy wiecie, ale orzeł potrafi wypatrzeć nawet małe zwierzę, małego królika z odległości kilometra. Patrzy i widzi, prawda? I zastanawiałem się, jaki to jest przykład dla naszego życia duchowego, dla nas wierzących ludzi, właśnie przykład jego wzroku. Bo on ma wiele cech, ale pierwszą pierwszym z tych atrybutów chciałem, żebyśmy powiedzieli o wzroku orła. Wiecie, kura zawsze chodzi w ziemię, patrzy w ziemię i szuka tam ziarenek, prawda, żeby sobie coś wygrzebać. Nie jest zainteresowana, żeby patrzeć gdzieś daleko. Zresztą nie może patrzeć daleko, bo nie ma takiego wzroku jak orzeł. Ale jest skupiona tylko na tym, żeby znaleźć tutaj w zakresie swojej najbliższej okolicy, prawda, pożywienie, żeby przeżyć. I jest jej wszystko jedno zasadniczo, jakie to pożywienie będzie, byle było, byle zjeść, prawda? Natomiast orzeł, co dalej sobie powiemy, jest wybrednym stworzeniem. On nie zadowala się byle czym. I te swoje wypatrzone pożywienie jest w stanie, mówię, z bardzo daleka zobaczyć i upolować. I wiecie, kiedy zastanawiałem się nad tym w przypowieściach Salomona, nie musicie otwierać ze mną tego fragmentu, w 29 rozdziale, w 18 wersecie są powiedziane takie słowa: lud, który nie ma poznania, ginie. I w wersjach, w języku angielskim, też sprawdziłem, jest dosłownie napisane: lud, który nie ma wizji, ginie. I tutaj się pojawia takie słowo wizja, które niektórzy nie lubią tego słowa, bo to słowo ma złe odniesienie w polskim języku i źle czasami jest interpretowane przez wielu ludzi. To jest słowo, które w hebrajskim brzmi chazon, dosłownie chazon, i ono ma jak zwykle w języku hebrajskim sporo znaczeń. Ale jednym z tych znaczeń jest to, że nie tylko to jest objawienie, ale jest to coś, co człowiek, który żyje z Bogiem, który chodzi z Bogiem, widzi dalej niż inni ludzie widzą obok niego. Ma jakby ten duchowy wzrok bardziej wyostrzony do przodu. I takim świetnym przykładem są wielu przywódców Izraela jest, tak? Którzy prowadzili naród właśnie izraelski i oni musieli widzieć dalej niż ci ludzie, którzy chodzili razem z tymi przywódcami. Musieli widzieć do przodu, musieli widzieć, żyjąc z Bogiem, jak prowadzić ten lud, prawda? To jest ważne oczywiście dla przywódców, którzy przewodzą różnym społecznościom dzisiaj, ale nie tylko, dla każdego człowieka wierzącego jest to ważna rzecz, żeby rzeczywiście z Bogiem patrzeć dalej. Żeby nie skupiać się tylko na tym dniu teraz, tutaj, dzisiaj, prawda? Zaspokojenie moich potrzeb, prawda? Skupienie na moich problemach, które dzisiaj są, ale patrzeć dalej, co Bóg ma dla ciebie w przyszłości. Co Bóg zaplanował dla ciebie w tym roku nowym, w 2021. Bo zaplanował wiele rzeczy, tak? Czy chcesz patrzeć tam do przodu, prawda? Czy skupiasz się tylko, prawda, na tym, tak jak ta kura, żeby zaspokoić tylko te swoje podstawowe potrzeby? Czy jednak jesteś skupiony na tym do przodu, żeby patrzeć, co Bóg ma dla ciebie, tak? Na czym się koncentrujesz? gdzie jest skupiona twoja uwaga? Czy na przyszłości właśnie, czy na tym, jak chcesz, żeby Bóg cię w tym roku wykorzystał? Żeby wykorzystał twój potencjał, może twoje możliwości, może twoje umiejętności, może wykorzystał inne atrybuty, jakie ci dał, inne cechy, które masz, prawda? Na czym się koncentrujesz, prawda? Czy tylko na tym, co jest tutaj i teraz, czy chcesz mieć marzenia, czy chcesz z Bogiem mieć plany? Oczywiście Bóg będzie weryfikował te plany. Wszyscy o tym doskonale wiemy właśnie. Ale te plany dobrze mieć, prawda? Dobrze patrzeć do przodu, dobrze być skupionym na tym, co jest tam do przodu, prawda? A nie na tym tylko, co jest tutaj obok nas. Drugi atrybut orła to jest jego wysokość. Znaczy nie orła wysokość, tylko wysokość, gdzie on lata. Czy wiecie, że orzeł lata na wysokości 3,5 tysiąca metrów? 3,5 tysiąca metrów, słuchajcie, to jest 3,5 kilometra w górę. To jest normalne jego środowisko funkcjonowania. Niewiele ptaków tak lata, tak? Niewiele ptaków ma takie zdolności, żeby na takich wielkich wysokościach latać. I tam na tych wysokościach, na skałach albo w ustępach skalnych buduje swoje gniazda. I przenosi z ziemię te elementy, prawda, lata na ziemię i wznosi wysoko do góry te wszystkie elementy potrzebne do zbudowania swojego gniazda i wkłada w to dużo wysiłku. To nie jest tak, że wiecie, że to gniazdo to tak powstaje w ciągu 2 minut. Wiecie, ile waży gniazdo orła? Ktoś wie, ile waży gniazdo orła? Ja byłem bardzo zdziwiony, kiedy przeczytałem, ile waży gniazdo orła, do jakiej wagi może dochodzić. Gniazdo orła waży pomiędzy 1 a 2, uwaga, tonami. Do 2 ton może ważyć gniazdo orła. I słuchajcie, on to gniazdo buduje sam. Przynosi z ziemi te wszystkie elementy, prawda? I buduje, prawda? I to gniazdo jest naprawdę potężne. To gniazdo jest naprawdę mocne. I taki pierwszy obraz, który mi przyszedł do głowy, to przede wszystkim to, że orzeł jest blisko nieba. Prawda? Nie jak ta kura w kurniku, gdzieś na grzędzie, ale orzeł jest blisko nieba. To też jest dla nas taki duchowy wymiar, prawda? Żebyśmy byli blisko nieba. Żebyśmy zaplanowali, żeby w tym roku być blisko nieba, w tym duchowym wymiarze. To jest ważne, czy bardzo ważne oczywiście. Ale ten wysiłek kosztuje, tak? To nie jest tak, że to jest tak po prostu. On wkłada w to naprawdę dużo wysiłku, żeby zbudować to swoje gniazdo. Żeby ono było potężne, żeby było stabilne i jest zbudowane na czym? Przeważnie na skalę. Jest zbudowane na skalę. To też jest dla nas kolejny obraz, prawda? Dlatego ten orzeł jest takim pięknym przykładem dla naszego duchowego życia, nie? Że jest wysoko umieszczony, solidne jest to gniazdo i jest zbudowane na skalę. Wiemy, kto jest naszą skałą, prawda? Jezus Chrystus jest naszą skałą. Słowo Boże mówi, że jeżeli zbudujemy na skalę, to będzie to stało. To się nie rozsypie. To żadna wichura, żadna zamieć, żadne tornado tego nie ruszy. Jeżeli to będzie mocno postawione na skalę. Na skalę, którą w tym przypadku jest Jezus Chrystus. I znamy ten fragment, jeden z moich ulubionych z Księgi Izajasza, z 40 rozdziału, z 31 wersetu, jeżeli chcecie, możecie otworzyć, ale na pewno znacie, wielu z was zna na pamięć, że ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. I zawsze, kiedy czytałem ten fragment, że wzbijają się w górę, no to zawsze mi się kojarzyło, że w górę, no bo ptaki zazwyczaj lecą w górę. Ale ten orzeł rzeczywiście leci w górę. 3,5 kilometra, słuchajcie, z ziemi, startuje z ziemi za krótki czas jest 3,5 kilometra nad ziemią. Także jest to niesamowite rzeczywiście, że i odniesienie oczywiście właśnie do nas w tym duchowym wymiarze, że ci, którzy ufają Panu, nabierają siły jak właśnie te orły, prawda? Podnoszą się z ziemi i idą 3,5 kilometra gdzieś tam w tą przestrzeń niebieską. Tak, wysokość, apetyt. Orzeł zawsze ma apetyt. Zawsze jest głodny. Zawsze jest głodny tego, żeby polować. Zawsze jest głodny tego, żeby mieć coś wyjątkowego, coś dobrego. Nie zaspokaja się byle czym, tak jak powiedziałem na początku. Nie zaspokaja się byle trawką, byle tam liśćkiem, prawda, ale wybiera sobie swój obiekt, który ma upolować i do tego dąży, żeby go złapać, tak? Ale ma apetyt. A kurze co wystarcza? Kurze wystarcza grządka, prawda, w kurniku, wystarcza jej, że ktoś jej tam podsypie tego ziarna, czy innej pszenicy, czy tam co one tam jedzą, prawda, i to wszystko. I ona nie ma jakichś większych potrzeb, większych marzeń życiowych, można powiedzieć, taka kura. I tak skończy w zupie, prawda, w rosole, prawda, nawet nie często jak kurczak ładnie opiekana, tylko niestety jej przyszłość jest dosyć smutna. ale kura nie ma zazwyczaj żadnych marzeń. Orzeł ma. Orzeł wybiera sobie cel i do niego dąży, wypatruje, prawda, i poluje. I to też jest dla nas taki przykład. Słuchajcie, dobrze mieć marzenia. Ja uważam, zawsze wychodziłem z takiego założenia, że człowiek wierzący powinien mieć marzenia, powinien marzyć. Powinien Bogu mówić o tych marzeniach, bo Bóg często spełnia te marzenia. Nie zawsze oczywiście. To jest tak, że często weryfikuje przez swój filtr, prawda, czy te nasze marzenia są właściwe, czy niewłaściwe, ale dobrze jest mieć takie marzenia. Dobrze jest żyć z takim nastawieniem, że nie żyję tylko z dnia na dzień, prawda? Nie żyję tylko po to, żeby jutro się obudzić, ale mam jakiś plan, prawda? Chcę coś osiągnąć, chcę z Bogiem coś, prawda, coś zrobić, coś wspaniałego, coś wyjątkowego. I ten orzeł jest właśnie takim przykładem. Właśnie jest przykładem tego, że on nie skupia się tylko na tym wiecie, na tej swojej skalce, prawda, ale on poluje, wyszukuje najlepsze pożywienie i łapie te króliki, czy co tam jeszcze się przytrafi. I w drugiej księdze Samuela, w pierwszym rozdziale, w wersecie 23, czytamy taki fragment, kiedy Dawid w takiej pieśni żałobnej tutaj, ale z drugiej strony wychwalającej, wychwalał Jonatana i Saula. I wiecie co, wy możecie otworzyć jak chcecie, jeżeli nie, to przeczytam. Druga księga Samuela, pierwszy rozdział, 23 werset. Saul i Jonatan, ukochani i przyjemni, i za życia swego, i w godzinie śmierci nierozłączeni. Od orłów szybsi, a od lwów silniejsi. Słuchajcie, od orłów szybsi. Wyobrażacie sobie te atrybuty, które teraz przerabiamy? Dawid napisał, że oni byli szybsi od orłów. Oczywiście nie chodziło tutaj o fizyczną szybkość, bo na pewno nie byli fizycznie szybsi od tych orłów. Nie sprawdziłem jeszcze, przyznaję się, ile ten orzeł, jaką prędkością ten orzeł może latać, ale zakładam, że dużo. Zakładam, że szybko. Jeżeli on poluje, prawda, w takim tempie, że wypatruje tą swoją zdobycz i atakuje, to myślę, że to jest co najmniej kilkaset może nie, ale na pewno powyżej 100 km na godzinę. Prawda? Wątpię, żeby Dawid z Saulem osiągali takie prędkości, więc nie jest to znaczenie dosłowne, ale jest to znowu odniesienie do tego, że oni byli szybsi, prawda? Byli, dążyli do tego, żeby być jak te orły, prawda? I wychodziło im to, z tego czytamy. Silniejsi od lwów byli, prawda? Czyli byli tacy niezłamani, byli typem zwycięzcy. Tak jak orzeł jest typem zwycięzcy, tak zresztą doskonale o tym wiemy, że o Saulu i Jonatanie można powiedzieć, że byli typem zwycięzcy. Nie byli typem ofiary, tylko byli typem zwycięzcy. Kura jest typem ofiary, tak? No niestety, tak jak powiedzieliśmy, smutno kończy, prawda, zazwyczaj. Zniesie te swoje jaja w ciągu tego swojego krótszego lub dłuższego życia, zależy ile tam jej dano, i kończy po prostu, prawda, na tym, nie wiem jak to się nazywa, na tym pod toporkiem w każdym razie, tak? Orzeł, słuchajcie, nie. Orzeł nie kończy pod toporkiem, prawda? Orzeł jest tym, który poluje. Orzeł jest zdobywcą, jest typem zdobywcy, nie typem ofiary. I ważne, żebyśmy pamiętali o tym, żeby być typem zdobywcy, żeby nie traktować siebie jako ofiara. Jeżeli żyjesz z Bogiem na co dzień, to możesz powiedzieć, że jesteś typem zdobywcy, prawda? Nie typem ofiary, bo tak jak Adam powiedział, ludzie na nas patrzą i chcą widzieć to, że jesteśmy typem zdobywcy w tym pozytywnym znaczeniu. Nie jakimiś hirosami, prawda, supermenami, ale tym, który rzeczywiście widać, że przez niego działa żywy Bóg, prawda? Że moc Boża jest obecna w jego życiu. A więc orli apetyt, trzeci atrybut. Czwarty atrybut, orle przygotowanie. Słuchajcie, zanim orzeł wystartuje polować, on przez godzinę czyści swoje pióra. Co rano? Zanim wystartuje po nocy, czytałem, tak, przez godzinę czyści swoje pióra, żeby mieć siłę tymi piórami radzić sobie, prawda, w tych wszystkich swoich polowaniach, które ma. Prawda, żeby te pióra były funkcjonalne. One muszą być czyściutkie, muszą być idealnie wyczyszczone przez niego i dopiero wtedy orzeł wzbija się i działa. Jaki to jest dla nas obraz, chyba domyślamy się, prawda? Że żeby po prostu zaczynać dzień z Bogiem, tak? Jakkolwiek to robić, prawda? Modlitwą, możesz cokolwiek, ale żebyś wchodził w ten dzień rzeczywiście z Bożą mocą, tak? Z Bożą siłą, z Bożą energią. Bo bez tego to nic z tego nie będzie, nie? Doskonale o tym wiemy. I tutaj taki fragment mi się przypomniał z Dzieł Apostolskich, nie musicie go otwierać, z rozdziału 17, z wersetu 11. Tu jest mowa o pierwszym kościele, czasach pierwszego kościoła, który powstał. Jest napisane, że przyjęli oni słowo z całą gotowością i uwaga, codziennie badali pisma, tak? Codziennie badali pisma, ale nie tylko badali pisma, żeby przeczytać. Niektórzy wierzący to tak mają, wiecie, że przeczytam jeden rozdział i okej, okay, nie? I to wszystko. I jestem usprawiedliwiony przed Bogiem, wszystko jest okej. Okay. mama widziała, tata widział, nie, dziadek widział i wszystko się zgadza. Ale jest napisane, codziennie badali pisma i uwaga, czy tak się rzeczy mają. Tak? Sprawdzali to wszystko, weryfikowali to wszystko w pismach, czy rzeczywiście to wszystko, o czym żyją, czy to, co słyszą, także w naszym odniesieniu tutaj z tego miejsca, czy tak się rzeczy mają, czy to jest zgodne z tym, co mówi Słowo Boże, tak? Czy tak się rzeczy mają, czyli czytali, ale i badali. Nie skupiali się tylko na tym, żeby przeczytać. I to jest takie, taka myśl dla nas, tak? Czytaj, ale weryfikuj wszystko, co, z czym żyjesz, tak? Weryfikuj to, co słyszysz przez filtr Bożego Słowa. A więc orzeł przygotowuje się co rano, prawda, czyści te pióra. I co jeszcze? Orzeł nie lata z wróblami. Widzieliście orła, który by polował razem z wróblami? Ja nie widziałem, ani nie słyszałem o czymś takim. I wiecie, dalszą, zanim przejdę tutaj do tego atrybutu, to dalszą częścią tej historii było to, że te kury chciały wmówić temu orłowi, orzełkowi małemu, że on też jest kurą. I kiedy przyleciał inny orzeł, zaczął tam latać, on mówi, ten orzełek mówi, on jakiś taki trochę podobny jest do mnie. A te kury mówią do niego, ty w ogóle o tym nawet nie myśl, ty jesteś kura. Ty jesteś kura i tu jest twoje miejsce, nie tam gdzieś wysoko, tutaj z nami żyjesz w kurniku. I wiecie, to jest taka myśl, że wiecie, nie chciałbym tutaj, żeby to źle zostało odebrane, dlatego że każdy człowiek ma wartość, o tak powiem. I wierzący, i niewierzący, tak? Tutaj nie ma podziału, prawda? Każdy człowiek ma wartość i zasługuje na szacunek jako człowiek. I na naszą uwagę też, jeżeli jest potrzebna, prawda? Nie można odmawiać tego drugiemu człowiekowi, ale musimy być selektywni, uwaga, selektywni wobec ludzi, którymi się otaczamy. Czy te osoby, które wobec nas są, nie są jak te kury wobec tego orła, tak? Którego ciągle ściągają na dół. Które ciągle mówią, orzeł, ty nie powinieneś tam w ogóle nawet o tym myśleć. Ale bądź, otaczaj się ludźmi, tak naprawdę przyjacielsko otaczaj się ludźmi, którzy pozytywnie cię motywują do życia z Bogiem, tak? Którzy zachęcają cię do tego, żebyś żył z Bogiem, które zachęcają cię do tego, żebyś czynił wielkie rzeczy dla Boga. Takich ludzi szukaj, takimi ludźmi się otaczaj, które będą zachęcały, które będą twoją motywacją. A nie twoje ściągały cię na dół, bo niestety tak jest. I myślę, że niektórzy z nas się o tym przekonali, że wśród ludzi wierzących też są ludzie, którzy jak te kury są czasami, wiecie. I człowiek chce coś robić, ale oni mówią, nie, słuchaj, to nie ma sensu. Nie wyjdzie. Nie ma sensu czas na to marnować. Bo to w ogóle nie ma takiej potrzeby. I niestety tak jest. Więc oczywiście każdy, tak jak powiedziałem, zasługuje na nasz szacunek, ale bądźmy selektywni wobec ludzi, którzy mają na nas wpływ, o tak powiem, którzy mają na nas bezpośredni wpływ. Na niektóre rzeczy nie mamy wpływu, ale na to, co mamy, bądźmy selektywni. Otaczajmy się ludźmi, którzy nas motywują do dobrych rzeczy, do pozytywnych rzeczy, do Bożych rzeczy. I druga strona tego medalu jest taka, żebyśmy to my byli takimi ludźmi też, którzy motywują innych wierzących i nie tylko wierzących, innych ludzi też do tego, żeby szli za Bogiem. To jest nic innego jak Ewangelia wtedy, tak? Żebyśmy byli ludźmi, którzy motywują, a nie którzy ściągają na dół, którzy dołują, którzy zniechęcają, tak? Którzy sprawiają, że człowiek nie ma chęci w ogóle, żeby cokolwiek robić. Więc bądźmy tymi, którzy motywują. I w 5 Księdze Mojżeszowej, w 32 rozdziale, nie musicie otwierać tego, bo trochę tych wersetów dzisiaj przygotowałem. 5 Mojżeszowa, 32 rozdział, w 11 i 12 rozdziale jest właśnie ta cecha opisana u orła. I są takie słowa w 11 wersecie. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie na lotkach swoich, tak Pan sam jeden prowadził go, znaczy tutaj może na tym 11 się skupimy, bo nie chcę tutaj wchodzić w temat, którego dotyczy, ale jest użyty przykład orła właśnie. Tak, że orzeł pobudza do lotu te swoje pisklaki, te swoje niemowlaki. Jest tym, który jest dla nich motywacją, nie tylko nauczycielem, ale też motywacją. I zobaczcie, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, pokazuje im, jak mają innymi słowy latać, tak? Jest dla nich przykładem też w tym. Jest zachętą dla nich, tak? I to jest dla nas ważne, tak? Żebyśmy starali się być takimi ludźmi w tym roku właśnie, którzy są zachętą dla innych, którzy są pozytywną motywacją. Na pewno wielu z was chciałoby usłyszeć kiedyś świadectwie, tak? Ta siostra czy ten brat był rzeczywiście dla mnie taką silną motywacją do czegoś, żeby zrobić coś wspaniałego i to się udało, i to wyszło. No, to jest piękne świadectwo wtedy. I Słowo Boże pokazuje, że rzeczywiście to jest ważne, tak, żeby być dla siebie nawzajem motywacją, otaczać się ludźmi, którzy dla nas są motywacją, ale też, żeby być motywacją dla innych ludzi, którzy są wokół nas. A więc orla przynależność, tak to sobie nazwałem. Szósty atrybut, już kończę, jeszcze dwa mi zostały. Szósty atrybut, szczyt, orli szczyt. Orzeł żyje jako jeden z najbardziej długożytnych, nie wiem czy to jest dobre słowo, długożyjących ptaków i osiąga wiek nawet, słuchajcie, do lat 70, czyli prawie jak człowiek. Prawie do 70 lat. Ale słuchajcie, w pewnym okresie swojego życia przechodzi pewien proces. O tym też zupełnie nie wiedziałem. Mam nadzieję, że dobrze wyczytałem. Chyba dobrze, chociaż dzisiaj to wiecie, no, staram się weryfikować to, co czytam, oczywiście. Ale wyczytałem taką informację, że po 40 roku życia, to jest niesamowite, słuchajcie. Po 40 roku życia orzeł przechodzi bardzo bolesny proces zmian w swoim życiu. W swoim życiu jako orzeł. Leci na najwyższe półki skalne, tam, gdzie się da, najbardziej wysoko, tłucze swoim dziobem o skałę tak długo, jak mu ten dziób odpadnie, a w jego miejsce wyrasta nowy. No, niesamowite. Ale to nie wszystko jeszcze. To dopiero pierwszy punkt z jego przemiany. Kiedy upora się z dziobem, wyrywa sobie wszystkie szpony, a w ich miejsce wyrastają nowe szpony, słuchajcie. Jest to paskudnie bolesne pewnie, bo ja myślę, że ptaki tak samo odczuwają ból, jak i no, piszczą, kiedy je się tam zażyna, prawda? I myślę, że nie różnią się tym od ludzi, więc jest to bolesny proces. Wyrywa sobie szpony, na miejsce tych szponów odrastają nowe. I jeszcze nie koniec, jeszcze trzecia rzecz się dzieje. A potem, kiedy już wszystkie te szpony odrosną, wyrywa sobie wszystkie pióra, w ich miejsca wyrastają nowe pióra, słuchajcie. I cały ten proces trwa około 5 miesięcy. I jest taki fragment w psalmie, słuchajcie, i dopiero teraz rozumiem sens tego fragmentu, który mówi w psalm 103, werset 5. On nasyca dobrem życie twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja. Wiecie, ten orzeł przechodzi ten proces po to, żeby być bardziej efektywnym do końca swojego funkcjonowania. Po to, żeby po tym 40 roku nie pójść na tą orlą emeryturę, tak? Ale dalej po prostu dbać o to, żeby polować, żeby swoim młodym to pożywienie zdobywać i do tego potrzebuje mieć prężne swoje atrybuty, którymi są dziób, pazury, szpony i pióra i te skrzydła, które ma, prawda? Ale cały ten proces jest bolesny. To nie jest tak, że to się dzieje tak, słuchajcie. I kiedy czytamy, że on nasyca dobrem życie twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja, to czasami jest to bolesny proces, słuchajcie. Czasami musimy zmienić coś, zweryfikować coś, co jest bardzo bolesne dla nas, żeby Bóg mógł zacząć działać. Żeby Bóg mógł być efektywny w naszym życiu, innymi słowy. Tak jak u tego orła, prawda? Który no mówię, odnawia się, tak? Odnawia się te dobra, które Bóg nam daje, odnawiają się jak u orła. Jak u orła młodość dosłownie, tak? I to nie przychodzi samo. To jest zapłacona duża cena, prawda, za to. I ostatni atrybut, o którym chciałem powiedzieć, taki ważny w sumie na dzisiejsze czasy. Wiecie, bo przechodzimy, dla niektórych jest trudny ten czas ostatni, który jest, ostatnie miesiące, dla niektórych lżejszy. Ale jest to na pewno coś, czego wielu z nas doświadcza po raz pierwszy, prawda? Wiele rzeczy się dzieje po raz pierwszy, które działy się w tym roku. Musimy sobie poradzić z tym, co mamy, prawda? Czy jeżeli chodzi o pracę, czy jeżeli chodzi o zdrowie, czy jeżeli chodzi o nawet o codzienne funkcjonowanie, prawda? Które teraz ma miejsce i miało miejsce w tym roku. I ten atrybut to jest nastawienie orła na kwestię burzy. Co robią kury, jak idzie burza, słuchajcie? No uciekają do kurnika, prawda? No pierwsza rzecz, jak one widzą, że zaczyna coś ten grzmieć, padać, no to schronienia sobie szukają, żeby po prostu przeczekać tą burzę. I pytanie, czy my nie mamy czasami takiego nastawienia jak te kury, tak? Jeżeli coś się dzieje, to chcemy jak przeczekać jak najszybciej, prawda? Gdzieś tam w kącie, prawda? Znaleźć sobie miejsce jakieś bezpieczne, jakąś kryjówkę i oby to jak najszybciej się skończyło. Ale ten czas też ostatni, słuchajcie, pokazał, że czas tej pandemii, prawda, może być bardzo efektywny. Słuchajcie, ja znam świadectwa wiele ludzi, którzy się nawróciło w czasie tej pandemii przez mnóstwo różnych sytuacji, które miały miejsce, a które prawdopodobnie nie wydarzyłyby się, gdyby nie było tej całej sytuacji. Więc rzeczywiście tak jest, że można mieć prawidłowe nastawienie w kwestii burzy. I wiecie, co robi orzeł, jak idzie burza? Ktoś wie? Jak orzeł się szykuje do burzy, bo on też wyczuwa, że idzie burza. On nie lata nerwowo, On nie wpada w panikę, prawda, że uch, co to będzie, prawda, i tutaj piszklaki w ogóle, co to będzie, prawda, co się wydarzy, ale siada na skraju swojego gniazda, słuchajcie, usztywnia swoje skrzydła i czeka. I czeka. I on wie, że razem z burzą przychodzi front taki powietrzny i ten front go po prostu wynosi ponad tą burzę. Niesamowite, prawda? Ten front powietrza, który przychodzi z burzą, wyrzuca go ponad burzę. I on jest ponad tą burzą. I to jest też niesamowity przykład dla nas, słuchajcie. Że to nie jest tak, że nic mamy nie robić, ale mamy być przygotowani na tą burzę. Mamy usiąść spokojnie i czekać, prawda, co Bóg będzie robił. Bo na pewne rzeczy, tak jak powiedziałem na początku, nie mamy wpływu kompletnie. Na to, co mamy, to mamy, ale są dziedziny w naszym życiu, są sprawy w naszym życiu, gdzie w obliczu właśnie, tak jak ten rok pokazał, takich sytuacji nie mamy żadnego wpływu. Ani w kwestii pracy, ani w kwestii jakichś codziennych rzeczy. I orzeł siada, tak? Orzeł siada i czeka. I ten front wynosi go ponad burzę. On jest ponad burzą. I tak na koniec jeszcze przypomniała mi się właśnie ta historia a propos burzy, też właśnie z Ewangelii Mateusza, którą ostatnio czytamy. Jak uczniowie zareagowali na burzę, prawda? Kiedy była burza, kiedy wypłynęli tam na to jezioro galilejskie, które wbrew pozorom, jak ktoś był w Izraelu, to wie, że to nie jest jakiś wielki ocean, tylko duże jezioro, takie wielkości naszych tam, może trochę większe od Zalewu Zegrzyńskiego. I co oni zrobili, jak była burza, kiedy siedzieli w łodzi z Jezusem? Czytamy w 8 rozdziale, że gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego. I oto nawałnica wielka powstała na morzu tak, że fale łódź przykrywały. On zaś spał. I podszedłszy do niego, zbudzili go słowami: Panie, ratuj, giniemy. A on rzekł do nich: czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. I to jest taka, myślę, że nowotestamentowa analogia właśnie do tego, co robi ten orzeł, tak? Że uczniowie zachowali się tak, jak my często się zachowujemy. Ja ich absolutnie nie potępiam. Bo wiem, że my robimy dokładnie to samo. Wpadamy w panikę czasami, prawda? Jest jakaś sytuacja, która nas przerasta, to pierwszym efektem czasami jest, zamiast wyciszyć się i rzeczywiście ufać Bogu w to, co się będzie działo, to jest panika. Przynajmniej ja się z tym spotkałem. Nie wiem, czy ktoś z was też miał takie sytuacje. Myślę, że na pewno wiele osób miało. Że po prostu to jest nasze ludzkie, taki ludzki odruch, że zaczynamy się martwić. Zaczynamy się denerwować, co będzie. I uczniowie zrobili dokładnie to samo. Nie byli wcale inni od nas, tak? Panie, ratuj, giniemy. Słuchajcie, płyną z Chrystusem, który widzieli wielkie cuda, który prawda, robił rzeczy niesłychane, prawda, rozmnażał jedzenie i mnóstwo innych wielkich rzeczy wykonał. I oni mówią: Panie, giniemy, tak? Jakby Pan Jezus w ogóle nieobecny był na tej łodzi. My często też tak się niestety zachowujemy, nie? Jakby Pan Jezus nieobecny był w naszym życiu zupełnie. Jakby wymknęło mu się to zupełnie spod kontroli. Ale ten przykład orła jest właśnie wspaniałym przykładem, żeby się wyciszyć, usiąść i po prostu czekać na tą burzę. Czekać, aż ten front wyniesie nas ponad to, prawda? Kiedy ten Boży Duch, kiedy Boża moc wyniesie nas ponad te problemy, które wcześniej czy później na pewno się przytrafią każdemu z nas, prawda? Większe lub mniejsze. I to jest właśnie moje pytanie na ten rok. Jak chcesz przeżyć ten rok? W związku z tymi dwoma przykładami. Czy chcesz go przeżyć jak kura, prawda, która tylko się troszczy o ten swój byt codzienny, te ziarenka szuka, żeby zaspokoić swój głód i nie ma tam żadnych większych potrzeb? Czy chciałbyś przeżyć ten rok jak orzeł? Jak ten orzeł, który rzeczywiście jest typem zdobywcy, który jest typem, który wie, jak się zachować w odpowiedniej sytuacji, który wie, jak przezwyciężyć burzę, jak być ponad tą burzą. Jak chcesz przeżyć ten rok? Ta decyzja, wbrew pozorom, jest dla nas do podjęcia. Tak? To nie jest coś, na co my nie mamy wpływu, bo to są rzeczy, na które mamy wpływ. To jest kwestia po prostu naszych decyzji, naszej wiary, naszej ufności, nie? W to, co Bóg będzie robił w tym roku. Nie wiemy, co się wydarzy. Może się wydarzyć mnóstwo rzeczy, równie dobrze jeszcze gorszych niż były w 2020 roku. Nikomu tego nie życzę, ani sobie, ale taki jest świat, tak? Tak jest skonstruowany świat, że nie ma co się nastawiać, że będziemy żyli jak w raju tutaj na ziemi. Na pewno będą jeszcze sytuacje, które będą nas przerastać. I myślę, że to jest taka dobra motywacja do tego, żeby przeżyć ten rok właśnie jak orzeł, jako typ, który zdobywa, jako typ, który walczy, ale jako typ, który ufa też. Prawda? Ufa, że Bóg rzeczywiście za nim stoi, że Boża moc jest dostępna w jego życiu, że chce, żeby to było widać, chce być też tą motywacją dla innych ludzi, że ta Boża moc rzeczywiście działa, że to nie jest puste słowo, pusta religia, pusta litera, ale rzeczywiście to jest żywa moc, która zmienia rzeczywistość. Amen.